Kochani bracia i siostry, jakże dobrze jest w takim zgromadzeniu jak nasze uwielbiać Boga. Naprawdę jestem wielce zachęcony i zbudowany waszym zaangażowaniem, modlitwą, czytaniem słowa w tym czasie, kiedy stoimy przed naszym Bogiem. To naprawdę jest niezwykle cenne. Ostatnio byłem w dwóch innych społecznościach, i tam też byłem zachęcony, zbudowany społecznością braci i sióstr, ale nie tak jak tutaj dzisiaj. Także jestem naprawdę wdzięczny Bogu, że ośmielacie się podnosić głos i wielbić Boga w społeczności, bo po to się tu zgromadzamy. Nie po to, żeby stać jak martwe kołki, ale po to, żeby z naszych serc Mu dziękować, śpiewać ze wszystkich sił, wysławiać Go, ogłaszać Jego wielkie dzieła. Dziękować Mu za Jego działanie w naszym życiu, wspominać Jego wielkie czyny. I do tego Bóg nas powołał i naprawdę się raduje, że coraz więcej Duch Święty pobudza nas i coraz więcej głosów słyszę. I to naprawdę mnie bardzo, bardzo zachęca i buduje i wierzę, że nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy jesteśmy tego uczestnikami. Do tego was, bracia, siostry, gorąco dalej zachęcam. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10. Ponownie przeczytamy pierwszych 13 wierszy i zajmiemy się głównie drugą częścią tego fragmentu, gdyż 3 tygodnie temu rozważaliśmy pierwszą część, ale przeczytamy całość, aby mieć tutaj niezbędny kontekst tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. Nie chcę natomiast, bracia, abyście nie byli nieświadomi, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze i wszyscy w Mojżesza zostali zanurzeni w obłoku i w morzu i wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm i wszyscy pili ten sam duchowy napój, albowiem pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a tą skałą był Chrystus. Lecz większości z nich Bóg sobie nie upodobał. Ciała ich bowiem zostały rozrzucone na pustyni. A te wydarzenia stały się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak oni pożądali. Nie stawajcie się też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak jest napisane, siadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się nierządowi, jak niektórzy z nich oddawali się nierządowi, i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od węży. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli za sprawą niszczyciela. Te wszystkie rzeczy natomiast zdarzyły się im dla przykładu, a napisane są dla naszego pouczenia, dla nas, których dosięgnął koniec wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Nie przyszła na was pokusa, jak tylko ludzka, ale Bóg jest wierny. On nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad to, co możecie znieść, ale razem z pokusą uczyni i wyjście, abyście ją mogli udźwignąć. Jakże poważne ostrzeżenie mamy tutaj w tym fragmencie przeciwko lekceważeniu grzechu, który prowadzi do cofania się w wierze, a czasami do całkowitego odstępstwa i śmierci. Kim byli ci wszyscy nieszczęśnicy, którzy poginęli na pustyni? Moglibyśmy uważać, że byli to szczęśliwcy, przynajmniej na początku ich wędrówki. Czyż nie byli to ci, którzy zostali w cudowny sposób wyrwani z niewoli egipskiej? Przez lata, przez wiele lat byli niewolnikami, traktowani jak zwierzęta. Znęcano się nad nimi, żyli w nędzy, w ubóstwie. Bóg zmiłował się nad nimi, słyszał ich wzdychania, słyszał ich płacz, słyszał ich wołania i posłał im Wybawiciela. Oglądali wielkie cuda, cuda, jakich ten świat nie widział, ani wcześniej, ani później. Niezwykłe plagi, które spadły na cały Egipt. Bóg wyprowadził ich mocną ręką. Morze otworzyło się przed nimi i przeszli z suchą nogą, podczas gdy Egipcjanie, którzy ruszyli za nimi, zostali pochłonięci przez wody morza. Wybawieni, uratowani, Boży odkupiony lud, ochrzczeni w imię powołanego przez Boga przywódcy Mojżesza, uznający Jego autorytet, podążający w Jego ślady, posłuszni Jego słowom, wierzący Jego obietnicom. Ludzie trwający w społeczności, wszyscy jedli ten sam chleb z nieba. Wszyscy pili tę samą wodę z tej samej skały. Odkupieni, wyzwoleni, zjednoczeni. Jak wielkie przywileje i jak niesamowite doświadczenia były ich udziałem, a jednak ich wiara okazała się nieskuteczna. Ich wiara okazała się pusta. Poważne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy pokładają ufność jedynie w Bożym wybraniu i doświadczeniu Jego łaski i cudowności, a nie zabiegają o uświęcenie, o wzrost w Bożej łasce i w praktycznej pobożności. Pamiętajmy, że taki jest kontekst tego fragmentu. Koryntian, którzy wzbijali się w pychę, sądząc, że mają właściwe poznanie, uważali, że mogą robić wszystko, że wszystko im wolno. Apostoł Paweł mówi: nie zapomnijcie, co stało się z tamtymi, i weźcie sobie do serca, że to, co im się przydarzyło, może przyjść na was. Jakie były tragiczne skutki nieposłuszeństwa tych, którzy wyszli z Egiptu? Wiersz 5 mówi nam, że większej części z nich Bóg sobie nie upodobał. Nie podobali się Bogu. Obmierzli Bogu. Były sytuacje, w których Bóg powiedział: wszystkich ich wytępię i na nowo wzbudzę nowy lud. Pamiętacie tą rozmowę Boga z Mojżeszem? Ale myślę, że to Boże serce, które jest tak cierpliwe, tak nieskore do gniewu, w końcu przyszedł moment, w którym Bóg był gotów ich wszystkich zniszczyć na tej pustyni i zacząć wszystko od nowa. Tylko dlatego, że Bóg jest tak cierpliwy, tylko dlatego, że Bóg jest tak łaskawy i miłosierny, Jego niezadowolenie często może być niewidoczne przez jakiś czas. Ludziom może wydawać się, że Bóg przymyka oko na to, jak żyją, na to, jak postępują, na to, jak wierzą i jak ta wiara w praktyce się przejawia. Tylko dlatego, że nie spada na nich grom z jasnego nieba. Tylko dlatego, że nie otwiera się pod nimi ziemia i nie zostają pochłonięci. Ludziom może się wydawać, że Bóg jest zadowolony. Ale jeśli ludzie deklarujący wiarę w Boga nie żałują popełnianych przez nich grzechów, jeśli nie walczą ze słabością swojego ciała, jeśli nie odwracają się od swej bezbożności, z pewnością wcześniej czy później do doświadczą Bożego gniewu i Jego surowego sądu. Ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu poza dwoma, chybili celu. Ich celem była ziemia obiecana, ziemia płynąca mlekiem i miodem, w której była obfitość, wyraz Bożej dobroci i Bożej hojności. Ale oni nie dotarli do tej ziemi z powodu swojej niewiary i wynikającej z tego postawy nieposłuszeństwa. Zawiedli, ponieważ utracili żywą, ufną, posłuszną wiarę w Boga. Przyszła na nich przedwczesna śmierć. Każdy z nich umarł, można by powiedzieć, przed czasem. Bóg pragnął i był w stanie wprowadzić ich do dobrej ziemi, ale tego nie uczynił. Złożył im wielkie obietnice, ale ich nie wypełnił. Nie dlatego, że nie był w stanie, nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że oni okazali się niegodnymi. Czytamy, że ich ciała zostały rozrzucone na pustyni. Jednego dnia padło ich 23 tysiące. Poginęli od węży, poginęli za sprawą niszczyciela. Wszyscy, którzy oddalają się w sercu od Boga, nie zdają sobie sprawy, jak skracają swoje życie. Zło zabija wszystkich, którzy je czynią. Jakie były przyczyny ich niepowodzenia? Było ich wiele, ale wszystkie miały korzenie w odejściu ich serc od żywego Boga, zaprzestania czczenia Go i okazywania posłuszeństwa Jego słowu. Ich grzechy są grzechami wielu w naszych czasach, którzy tak jak oni odwracają się w sercach od naszego jedynego Pana i Zbawcy. Wiersz 6 mówi nam, że pożądali rzeczy zakazanych. Nęciły ich przyjemności starego, nieodrodzonego życia. Boży chleb z nieba wydawał się im czerstwy, a sam Bóg z czasem nierealny. W 4 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale od 4 wiersza czytamy, że synowie Izraela płakali i mówili: któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. A teraz nasza dusza wyschła, bo nic innego nie mamy przed oczami oprócz tej manny. Nie podobało im się to, jak Bóg ich karmił. Tęsknili za jedzeniem Egiptu, w którym byli niewolnikami i służyli w pocie czoła, bici, poniewierani. Ale o tym już nie wspominali. Wspominali tylko o tych smakołykach Egiptu. Wiersz 7 mówi nam, że czcili obcych bogów. Jedli, pili i bawili się przed posągiem złotego cielca. Czytamy o tym w 2 Księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale, kiedy Mojżesz udał się na górę, aby przynieść im Boże prawo. A lud widział, że Mojżesz opóźnia ich zdaniem swoje zejście z góry. Zebrali się przed Aaronem i mówili do niego: wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Wtedy Aaron im powiedział: zdejmijcie złote kolczyki, które są w waszych uszach, w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli je do Aarona. Gdy On przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli: oto są Twoi bogowie, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Widząc to, Aaron zbudował przed nim ołtarz i zawołał: jutro będzie święto Jahwe. Pomieszało im się wszystko. Zrobili sobie cielca i myśleli, że będą świętować Boga prawdziwego. A nazajutrz wstali wcześnie rano, ofiarowali całopalenia, przynieśli ofiary pojednawcze i lud usiadł, aby jeść i pić. I wstał, aby się bawić. Dokładnie słowa zacytowane przez apostoła Pawła. Wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza: idź, zejdź na dół, bo zepsuł się Twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Zauważcie, że Bóg nie nazywa już ich swoim ludem, ale mówi do Mojżesza: to Twoi ludzie. Szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: oto są Twoi bogowie, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Bałwochwalcy, którzy nadal odwoływali się do prawdziwego Boga, Jahwe, ale czcili innych bogów. Chociaż może im się wydawało, że to ten sam Bóg. Może im się wydawało, że przecież nadal służą Jahwe, tyle że wreszcie mają jego wizerunek, który sobie zrobili ze złota. Wiersz 8 mówi nam, że nurzali się w seksualnej nieczystości. O tym czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, gdy Izrael mieszkał w Szitim. Czytamy, że lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu. One zapraszały lud do ofiar swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłon ich bogom. I Izrael, ci Boży ludzie, wybrani, tak ubłogosławieni, z takimi doświadczeniami, przyłączyli się do Baal Peora i Jahwe bardzo rozgniewał się na Izraela, gdyż tam kult Baala był połączony z niemoralnością. Wiersz 9 mówi nam, że w tym wszystkim kusili albo wystawiali na próbę Chrystusa. Późniejsze manuskrypty zamieniły Chrystusa na Pana, ale te wcześniejsze, wiarygodne manuskrypty mówią, że oni kusili Chrystusa. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, od 20 wiersza, Jahwe mówi do swego ludu: oto posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w drodze i doprowadził do miejsca, które przygotowałem. Zważaj na niego i słuchaj jego głosu. Nie pobudzaj go do gniewu, bo nie przebaczy waszych przestępstw, gdyż moje imię jest w nim. Bo jeśli będziesz pilnie słuchać jego głosu i uczynisz wszystko, co ja powiem, będę wrogiem twoich wrogów i będę dręczyć tych, którzy ciebie dręczyli. Mój anioł bowiem pójdzie przed tobą i wprowadzi cię do Amorytów, Chetytów, Peryzytów, Kananejczyków, Chiwitów i Jebuzytów i wytracę ich. Cóż to był za anioł? Czy był to jeden z wielu aniołów stworzonych przez Boga? Nie, to był anioł Bożej obecności. To był anioł, w którym sam Jahwe był obecny. Kiedy Biblia mówi, jego imię jest w nim, to znaczy Jahwe jest w nim. Kiedy ten anioł przemawiał, to Jahwe przemawiał. Kiedy oni drażnili tego anioła, drażnili Jahwe. Kiedy obrażali tego anioła, obrażali Jahwe, jedynego prawdziwego Boga. To nie był stworzony anioł. ale anioł Bożej obecności, który był z Izraelitami na Synaju i na pustyni, który ich prowadził i znosił przez wszystkie dni ich życia, przeciwko któremu się buntowali i którego kusili na pustyni, wystawiali go na próbę. Wszystkie przypisane mu cechy wskazują, że nie był to zwykły stworzony anioł, ale wyjątkowy Boży posłaniec, w którym było Boże imię Jahwe. Sam Chrystus Pan, skała, która im towarzyszyła, jak wyjaśnia nam to apostoł w tym fragmencie. Boży posłaniec, z którym się spierali. Nawet rabin Jarchi cytuje innych rabinów, którzy mówili: ten anioł to Szaddai, co oznacza wszechmocny lub całkowicie wystarczający i jest epitetem boskiej istoty. Inni starożytni pisarze żydowscy twierdzili: to jest anioł, który jest odkupicielem świata. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, mamy ciekawe ujęcie tego, w jaki sposób lud się spierał z Bogiem. W drugim wierszu czytamy, że lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody, abyśmy się napili. Mojżesz odpowiedział im: dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie Jahwe na próbę? I nadał, wiersz 7 mówi, nadał temu miejscu nazwę Massa i Meriba z powodu kłótni synów Izraela i dlatego, że wystawili na próbę Jahwe, mówiąc: czy Jahwe jest wśród nas, czy nie? Bóg wyznaczył Mojżesza na ich przewodnika. Bóg obdarzył Mojżesza szczególnym duchem, szczególnym zrozumieniem, szczególną misją. I kiedy lud spierał się z Mojżeszem, nie spierał się z człowiekiem, ale spierał się z Bogiem, który go posłał do realizacji jego misji. Nie mam teraz czasu, żeby tą myśl rozwinąć, ale jest to coś, nad czym się powinniśmy głęboko zastanowić. Aby z jednej strony nie gloryfikować ludzi, ślepo ich nie naśladować, ich ślepo nie słuchać, z drugiej zaś strony nie lekceważyć Bożego powołania i Bożego prowadzenia przez tych, których Bóg wybiera. Tutaj potrzebujemy mądrości i rozwagi, aby właściwie umieć ocenić, czy dany człowiek idzie w Bożym Duchu i trzyma się Bożej nauki i prowadzi Boży lud w Bożym kierunku. Od tych wszystkich, którzy tylko dlatego, że zajmują jakieś stanowiska, uzurpują sobie ten autorytet, podczas gdy prowadzą ludzi własnymi drogami. Wiersz 10 mówi nam, że narzekali na Bożą opatrzność. Ciągle szemrali. Szemrali przeciwko Mojżeszowi, przeciw Aaronowi, przeciw Bożej opiece nad nimi, przeciw Jego zaopatrzeniu, prowadzeniu i doświadczeniom, którym byli poddawani. Wracając myślami do tych wydarzeń, czynimy to dlatego, iż one zostały zapisane dla naszego pouczenia. Przyszły na nich jako przykład, jako pewien wzór tego, co jest równie prawdziwe w naszym życiu. Zostały zapisane dla naszego pouczenia, aby ten, kto mniema, że stoi, uważał, aby nie upadł, aby nikt nie wzbijał się w pychę i zarozumiałość. Tutaj też potrzebujemy zdrowej równowagi między ufnością ku Bogu, który jest naszym Zbawicielem i który uczynił dla nas wszystko i nas nie porzuci, nie zostawi, który nas strzeże i udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I w Nim winniśmy mieć ufność, iż tak jak rozpoczął w nas dobre dzieło, doprowadzi je do chwalebnego końca. W Nim winniśmy pokładać naszą ufność, ale w tym samym czasie winniśmy drżeć z powodu naszej słabości, z powodu naszej zawodności, z powodu przewrotności naszych serc. Tu jest miejsce na drżenie. Patrząc na Boga, Nasze oblicza mogą tylko jaśnieć ufnością i nadzieją i radością. Ale patrząc na siebie samych, patrząc na nasze liczne upadki i błędy, patrząc na innych, którzy stali się rozbitkami w wierze, winniśmy drżeć i nie lekceważyć tych wszystkich napomnień, tych wszystkich ostrzeżeń, tych wszystkich wezwań, aby mieć się na baczności, aby czuwać, aby nie ustawać w modlitwie, aby ujarzmiać nasze ciała, nie folgować naszym pragnieniom i żądzom. Odwołując się do historycznych wydarzeń z dziejów Izraela, apostoł Paweł zwraca się do Koryntian, a także przez Słowo Boże do wszystkich chrześcijan, napominając: nie stawajcie się bałwochwalcami, nie oddawajcie się niemoralności, nie kuście, nie wystawiajcie na próbę Chrystusa, nie szemrajcie. Wszystkie grzechy, ukryte czy jawne, wciąż mają ten sam zgubny skutek. Oddzielają ludzką duszę od społeczności z Bogiem i obalają świadectwo życia jako świadectwo mocy Chrystusa. Kiedy jakikolwiek przedmiot czy osoba jest kochana, ceniona lub czczona w naszym życiu bardziej niż nasz Pan, nasz Bóg, wówczas stajemy się bałwochwalcami. Niezależnie od tego, czy jest to jakaś wielka idea, czy nasze przyziemne przyjemności, nasza praca, służba nawet w Kościele, nasze dzieci, czy my sami. Pan Jezus twierdzi, że jeśli kochamy ojca albo matkę bardziej niż jego, albo syna, albo córkę bardziej niż jego, nie jesteśmy go godni. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Bałwochwalstwo to coś daleko więcej niż kłanianie się kamiennym posągom i czczenie obrazów. To oczywiste, prymitywne formy bałwochwalstwa, które niestety nadal są żywe, ale obok nich mamy wiele innych, subtelnych, podstępnych form bałwochwalstwa, jak obżarstwo, lenistwo i inne formy dogadzania własnemu ciału, nadmierna uwaga poświęcana na wygląd zewnętrzny, ciągłe strojenie się, pacykowanie, trefienie włosów i wpatrywanie się w lustro. Ciągła potrzeba rozrywki i nowych wrażeń. Zauważmy, że w naszym fragmencie bałwochwalstwo jest powiązane z jedzeniem, piciem i zabawą. To są haczyki, na które diabeł prowadzi, ciągnie ludzkie serca do bałwochwalstwa, do czczenia rzeczy, które nie służą duchowemu rozwojowi, które nie służą chwale Boga. Niemoralność jest skrajnym wyrazem bałwochwalstwa. Kult ciała, wyrażany w poszukiwaniu zmysłowych wrażeń poza wyznaczonym przez Boga miejscem i czasem. Jeśli sądzimy, że nasze nieposłuszeństwo łatwo skryje się za parawanem Bożej łaski, to jesteśmy w wielkim błędzie. Wystawianie na próbę naszego Zbawiciela, Chrystusa Pana, jest wielce nierozsądne i niebezpieczne. Jeśli tamci poginęli od węży i zmarli za sprawą niszczyciela dokonującego zagłady, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Kiedy wyznający wiarę chrześcijanin szemra przeciwko Bogu, krytykuje Jego decyzje, sprzeciwia się Bożym nakazom zawartym w Jego Słowie, możemy być pewni, że w głębi serca oddala się od Boga, jeśli kiedykolwiek naprawdę go znał. niezadowolenie z Bożego zaopatrzenia i Jego opatrzności w naszym życiu jest gorzkim owocem wątpiącego serca. I nie możemy tego lekceważyć. Jeśli zaczynamy wyrzucać Bogu, że nie dał nam tego, nie dał nam tamtego, a dał nam to, dał nam tamto, jest to czas, by się opamiętać. Jest to czas, by szukać Bożej przemiany naszych serc, abyśmy nie pożądali rzeczy, których Bóg nam najwyraźniej nie przeznaczył. Żebyśmy, tak jak dzisiaj tutaj brat czytał w psalmie, mogli powiedzieć z wiarą: podoba mi się moje dziedzictwo, to, co mi dałeś, Boże. I rozumiem, że jest to ogromne wyzwanie dla nas w wierze, szczególnie jeśli pewne rzeczy, które dźwigamy dzisiaj na sobie, są wynikiem naszego czy cudzego grzechu. Kiedy są wynikiem niesprawiedliwości, kiedy są wynikiem zła, którego świadomie czy nieświadomie, czy dobrowolnie czy niedobrowolnie byliśmy uczestnikami. Słowo Boże nam przypomina, że Bóg we wszystkim, zarówno w tych dobrych rzeczach, jak i w tych złych, we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Bóg wykorzystuje sztormy naszego życia, Bóg wykorzystuje tragedie naszego życia, Bóg wykorzystuje zły czas, w którym czasami przychodzi nam żyć, złych ludzi, którzy nas otaczają, i niesprawiedliwość, która dzieje się wokół nas. Jeśli Mu ufamy, jeśli na Nim polegamy, to choćbyśmy szli przez ogień, to nas nie spali. Choćbyśmy byli zalani wielką wodą, to nie utoniemy, bo nasz Bóg jest z nami. Nasze włosy na naszych głowach są policzone. Każdą myśl Bóg zna z daleka. Każde westchnienie, każdą łzę, którą ronimy. I Bóg mówi nam na nowo i na nowo: nie bój się, ufaj mi, polegaj na mnie. Powiesz, że to trudno. Powiesz, że może tobie jest łatwo, ale ty nie wiesz, przez co ja przechodzę. Że ty mnie nie rozumiesz. O, ty nie przeszedłeś przez to, co ja. Ty nie doświadczyłeś takich rzeczy jak ja. Oczywiście, nikt z nas tutaj, jak jesteśmy, nie przeszedł dokładnie takich samych doświadczeń. Jeśli ktoś chciałby się w ten sposób usprawiedliwiać, że jego sytuacja jest wyjątkowa i jego doświadczenia, pokuszenia cięższe od innych, to wiersz 13 kategorycznie temu przeczy. Wszyscy jesteśmy kuszeni i doświadczani. To słowo, jak wiecie, kusić, doświadczać, przechodzić przez próby, to jest to samo greckie słowo. Tutaj są te dwie idee połączone ze sobą. Być doświadczanym to jednocześnie być kuszonym, bo w doświadczeniu właśnie jesteśmy poddani próbie, w której albo będziemy ufać, albo przestaniemy ufać i zaczniemy grzeszyć. Wiersz 13 mówi nam, że wszyscy jesteśmy kuszeni i doświadczani na sposób ludzki, co oznacza tak jak inni ludzie. Nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach i nie są one gorsze od tych, z którymi inni się zmagają. Oczywiście, przyglądając się naszemu życiu, możemy, tak wiecie, pochopnie, sądząc po pozorach, a czasami może i rzeczywiście tak jest, uważać, że temu czy tamtemu jest łatwiej. Że ten czy tamten nie ma takich ciężarów, jak ja mam. Ale to Bóg zdecydował o tym, ile komu dać. To nie ja, to nie rada Kościoła, to nie starsi, to nie jakiś ludzki rozum, który jest jakże niedoskonały i jakże niewiele widzi, ale to sam Bóg decyduje, co i komu i kiedy i ile dać. Wierzysz w to? Że Bóg jest takim Bogiem, który cię zna i który wie, ile możesz znieść, a ile nie będziesz w stanie ponieść? I tak jak tutaj w tym wierszu obiecuje, że nie da ci nic więcej niż możesz to znieść. Wiem, że czasami nam się wydaje, że już tego nie możemy znieść. Też mam takie chwile, że mówię, Boże, za dużo tego wszystkiego, nie daję rady. Są takie dni, są takie chwile, kiedy mówimy, Boże, dlaczego? Ale nie możemy się tam nigdy zatrzymać. Musimy zawsze podnieść nasze oczy wyżej i wiedzieć, że jesteśmy w rękach Ojca w niebie, który daje swoim dzieciom dobre rzeczy. I nie daje niczego, czego nie moglibyśmy znieść, przez co nie moglibyśmy przejść. Nie jest tak, że nas zostawia samych, ale kiedy daje doświadczenie, czytamy, daje też wyjście, abyśmy mogli je znieść. Daje wystarczającą łaskę, daje wystarczającą zachętę, daje wystarczającą pociechę. O, może czasami nam się wydaje, że tak nie jest, ale wtedy stajemy się tego ducha, jakiego byli ci, którzy poginęli na pustyni. Im się wydawało, że ten chleb, który Bóg im daje, to jest po prostu męczarnia. Ciągle mało wody, ciągle gorący piach, palące słońce. To wszystko mogło się wydawać ponad ich siły, ale nie było. Bóg był z nimi. Jego zaopatrzenie było wystarczające. Bóg ich czegoś uczył. To był czas czynienia ich mężnymi. To był czas przygotowywania ich do pozyskania ziemi obiecanej. Ale im się to nie podobało, im to nie pasowało. Oni tęsknili za czymś innym, mieli inne wyobrażenia, jak to Pan Bóg prowadzi. Tak jak wielu ludzi dzisiaj ma swoje wyobrażenia, jak to będzie, jak to Pan Jezus będzie mnie błogosławił, jak będzie mnie prowadził. Jeśli On jest Panem, to On o tym decyduje, nie ja, nie ty. Chyba, że to my jesteśmy Panami, a On jest naszym sługą, który ma realizować nasze wizje i prowadzić nas według naszego widzimisię. Bóg w swej mądrości, w swej opatrzności wie, co komu dać. Ile kto jest w stanie znieść. Jeśli naprawdę w Niego wierzymy, to wiemy, że Bóg jest wierny i nie dopuści, abyśmy byli doświadczani ponad nasze siły, kuszeni ponad to, co możemy znieść. Ale tak jak obiecuję, z każdym doświadczeniem, z każdą próbą, z każdym pokuszeniem daje wyjście. Udziela łaski i niezbędnej pomocy, aby je zwycięsko przejść. Umożliwi zniesienie bólu, stosownie zaopatrzy, przyniesie niezbędną pociechę i zachętę, jeśli tylko ufamy. Bóg ma swój dobry cel we wszystkim, co robi, we wszystkim, do czego dopuszcza, i nic nie umyka Jego uwadze. Dlatego, kochani bracia i siostry, weźmy sobie do serc te ostrzeżenia płynące z historii Bożego ludu i nie idźmy za przykładem ich niewiary i nieposłuszeństwa, ale dokładajmy wszelkich starań, aby nasze powołanie i wybranie umacniać. Nie lekceważmy duchowych zagrożeń, nie flirtujmy z grzechem, nie szukajmy zaspokojenia w tym świecie i jego uciechach, ale ćwiczmy się w pobożności, bądźmy trzeźwi i nie ustawajmy na drodze zapierania się samych siebie i naśladowania naszego Pana i Zbawiciela. Jego miłujmy, do Niego lgnijmy całym sercem i z Jego obfitości czerpmy każdego dnia łaskę za łaską. A Jemu niech będzie wieczna chwała. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, Twoje słowo jest pełne dobrych obietnic. Twoje słowo jest pełne słów zachęty. Twoje słowo zawiera też takie fragmenty, jak ten, który dzisiaj tutaj rozważamy, przestrzegając nas przed lekkomyślnością, przestrzegając nas przed drogą, którą dyktuje nam nasze własne ciało, przed drogą, która dla wielu stała się śmiertelną pustynią. Kochany Ojcze, wiemy, że kierujesz do nas te słowa napomnienia i ostrzeżenia, bo miłujesz nas, bo nie chcesz, aby ktokolwiek z nas podzielił los tych, którzy poginęli na pustyni, ale chcesz, abyśmy byli innego ducha, jak Jozue, jak Kaleb, którzy ufali Tobie, widząc olbrzymów, widząc wysokie mury, którzy ufali Tobie i nie szemrali, i nie narzekali, ale wierzyli, że Bóg, który wyprowadził z Egiptu, jest też Bogiem, który wprowadzi do ziemi obiecanej, da w posiadanie dobre dziedzictwo. Panie, pomóż nam, prosimy, w obliczu naszych wyzwań, w obliczu naszych doświadczeń, w obliczu licznych pokuszeń, które na nas przychodzą, nie tracić z oczu Ciebie, który nas wybrałeś, który nas umiłowałeś, który dałeś swego Syna, jakże wraz z Nim nie miałbyś nam darować wszystkiego, czego potrzebujemy. Boże, pomóż nam ufać Tobie i nie wątpić, i nie cofać się, i nie ginąć, ale raczej zachować wiarę i wejść w posiadanie Twoich wielkich obietnic. Prosimy, pomóż nam. Strzeż naszych serc, strzeż naszych myśli. Panie, kiedy damy się zwieść, kiedy się potkniemy, kiedy upadniemy, daj nam łaskę głębokiej pokuty, aby nie lekceważyć naszej niesprawiedliwości, naszego nieposłuszeństwa, boleć i drżeć w świadomości naszej własnej słabości i szukać Twojej mocy, szukać Twojej łaski, szukać Twego zbawienia, wiedząc, że Ty jedynie możesz nas doprowadzić zwycięsko do końca, że w Tobie jedynie jest źródło życia i zbawienie i zwycięstwo. Zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach i daj nam łaskę być Jego wykonawcami, abyśmy mogli znaleźć się w gronie bohaterów wiary, abyśmy mogli odebrać wieniec żywota, abyśmy mogli przekroczyć linię mety z radością, z nadzieją, z wiarą w sercach, pełni dobrych uczynków. Tobie oddajemy cześć i chwałę, nasz Panie, który w swej wielkiej miłości znalazłeś nas w tym świecie, wybrałeś nas i powołałeś z tego świata i obdarzyłeś wszelkim błogosławieństwem niebios. Tobie cześć, Tobie chwała, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.